Szanowni Państwo, czy mnie słychać? Jest dobrze. Szanowni Państwo, chcielibyśmy serdecznie przywitać Pana Marszałka 10. kadencji Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej, Szymona Hołownię. Szymona Hołownię.
Panie Marszałku, witamy bardzo serdecznie w auli 5. Liceum Ogólnokształcącego imienia Augusta Witkowskiego w Krakowie. Jest nam niezmiernie miło, że przyjął Pan nasze zaproszenie i znalazł czas, aby spotkać się z młodymi i pełnymi ambicji ludźmi w ramach programu Lekcji Obywatelskich. Przy okazji pozdrawiamy społeczność szkolną 1. Społecznego Liceum w Białymstoku, które zainspirowało nas do zaproszenia Pana w nasze progi.
Ja nazywam się Mateusz Jaworski, a ze mną jest Zofia Sajna i będziemy mieli przyjemność, a nawet zaszczyt poprowadzić dla Państwa dzisiejsze spotkanie. Zanim jednak zaczniemy, chcielibyśmy pokrótce omówić format dzisiejszej dyskusji.
Na początku poprosimy Pana Marszałka o słowo wstępu od siebie, a następnie przygotowaliśmy zestaw pytań od samorządu uczniowskiego. Po zadaniu kluczowych z nich przejdziemy do sekcji pytań od publiczności, gdzie każdy z uczniów siedzących na sali będzie miał możliwość zadać własne pytanie.
Panie Marszałku, jesteśmy naprawdę zaszczyceni. Oddajemy teraz Panu naszą scenę.
Dziękuję bardzo. Siadajcie, proszę. Moi drodzy, przede wszystkim bardzo Wam dziękuję za zaproszenie. To jest dla mnie wielki odpoczynek i miła odmiana, choćby po wczorajszych doświadczeniach na sali sejmowej. Nie wiem, jak wyglądają Wasze zebrania samorządu uczniowskiego, ale mam nadzieję, że nawet w 20% nie tak, jak choćby wczoraj wyglądała debata nad jednym z ostatnich punktów porządku dziennego. Jestem tu po to, żeby w tym czasie, który został mi dany do pełnienia tej funkcji, on nie jest długi, ale krótki też nie jest, można w tym czasie zrobić parę rzeczy, spróbować opowiedzieć Wam, ale też i młodym ludziom w całej Polsce, jak bardzo ważne miejsce w całej tej opowieści o tym, jak układamy razem swoje sprawy, pełni Sejm. On do niedawna, powiem eufemistycznie, nie cieszył się najlepszą sławą. Nagle po tych wyborach 15 października zaczął cieszyć się ogromnym zainteresowaniem Polek i Polaków. Widzicie, jak rośnie liczba subów na YouTubie, ile różnego rodzaju memów, niekiedy deepfake'ów już niestety też z naszym udziałem się pojawia. I to nie jest moja zasługa, to nie jest zasługa nikogo, powiedziałbym, z tego zespołu, który dzisiaj ten Sejm zaludnia, tylko to jest zasługa tych ludzi, którzy 15 października poszli do wyborów w tak rekordowej liczbie, 74% wyborców. To się nie zdarzało wcześniej. Jak pewnie wiecie, nawet te uznawane przez nas za najważniejsze do tej pory wybory w 1989 roku miały ledwie trochę ponad 60% frekwencji. Tutaj mieliśmy 74%, mimo że nie obalaliśmy komunizmu, mimo że nie było jakiejś nadzwyczajnej w kraju, wydawałoby się, sytuacji, a 74% ludzi spokojnie, konsekwentnie poszło do wyborów. I ponieważ odchodzący rząd, odchodząca większość postanowiła przedłużyć ten proces, w którym stałoby się faktem to, co zdecydowali ludzie 15 października, no to ludzie patrzą na Sejm, no bo to jest jedyne miejsce, gdzie się ta zmiana dokonała. Prezydent jest ten sam, rządu jeszcze nie ma, bo mamy jakieś protezy rządu, które pojawiają się raz na 2 tygodnie, a Sejm już jest. Jest wyrazicielem tej woli i tą zmianą, której ludzie chcieli 15 października. To stąd bierze się to zainteresowanie. I ono niektórych martwi, jak widzę, na scenie politycznej, z przekąsem opowiadają, że to nie dla oglądalności, że co ja tam opowiadam o popcornie, że tu przecież nie dla popklasku, że mnie przejmują lajki na YouTubie. ich też powinny przejmować lajki na YouTubie. Dlatego, że ich władza bierze się z decyzji ludzi, a nie z nadania boskiego, jak się to niektórym, mam wrażenie, wydaje. Nie wiem, czy pamiętacie, w moim pokoleniu jeszcze oglądało się czasami, bo w telewizji cały czas grano te same filmy, taki serial o Nikodemie Dyzmie. I tam był taki moment, kiedy Nikodem Dyzma, kiedy już przeszedł te wszystkie szczeble banku zbożowego, prezesa, prawie już go premierem zrobili na skutek bardzo dziwnych zbiegów okoliczności, stanął w końcu przed lustrem, on prosty człowiek, mały gangster gdzieś z warszawskich ulic, który nagle został otoczony całą sławą i chwałą i mówi, stojąc przed lustrem, coś w człowieku musi być, no, coś w człowieku musi być, skoro tak robią. Ja mam wrażenie, że w ogóle w klasie politycznej dzisiaj bardzo brakuje świadomości, że my tu jesteśmy na określony czas. Ze mnie się śmieją, że jestem marszałkiem rotacyjnym, bo się zgodziłem na 2 lata, a to przecież druga osoba w państwie, powinienem pielęgnować majestat, nie rozdrabniać, godzić na 4. Słuchajcie, ja uważam, że to jest całkowicie okej. Ja uważam, że to jest całkowicie okej, bo to nam wszystkim pokazuje, i mi, i wam, i nam wszystkim, że to jest służba, do której się idzie na określony czas. I później oddajesz pałeczkę w sztafecie następnemu. Dostałeś swój slot, dostałeś swoją szansę, dostałeś swoją przestrzeń, robisz to, co potrafisz najlepiej, a później jest kolej na następnego i na następnego. Bo to nie jest o tobie historia. To jest historia o czymś dużo, dużo większym niż każdy z nas. My nie jesteśmy książętami krwi. My razem z zaświadczeniem z Państwowej Komisji Wyborczej nie dostajemy zaświadczenia o wszechgeniuszu i o tym, że zawsze będziemy musieli zasiadać w Wysokiej Izbie. My zostaliśmy wynajęci do pracy na określoną umowę, na określoną liczbę miesięcy. A centrum decyzyjnym nie jesteśmy my, są obywatele. I dlatego robię ten wstęp, żeby powiedzieć wam o Sejmie tych parę prostych słów. Sejm jest najważniejszym miejscem na mapie polskiej demokracji. Jest jej sercem. On naprawdę nim jest. Próbowano, zwłaszcza w ostatnich latach, zaburzyć te proporcje. Nie tylko zrobić zamach władzy wykonawczej na sądowniczą, ale również na ustawodawczą. Wiecie o trójpodziale władzy, prawda? Jest władza ustawodawcza, wykonawcza, sądownicza. Sejm został tak naprawdę, czy były próby zamiany go w ramię, narzędzie władzy wykonawczej, w ramię rządu. A Sejm ma zupełnie inną rolę w demokracji i zupełnie inną rolę opisaną w polskiej konstytucji. Sejm jest organem nadrzędnym i kontrolnym wobec rządu, bo Sejm wyłania rząd, akceptuje rząd i rozlicza rząd. To jest jego funkcja. Jak popatrzycie na komisje sejmowe, to one kiedyś, teraz to już wszystko pozmieniano, bo 15 razy przesuwano ministerstwa, działy administracji, żeby zrobić miejsca dla większej liczby wiceministrów. Nakombinowano z tym strasznie. Ale komisje sejmowe odpowiadały działom administracji, ministerstwom. Dlaczego? Dlatego, że tak jak na przykład jest w Sejmie Komisja Obrony, to jej zadaniem jest kontrolowanie działań Ministerstwa Obrony. Komisja Środowiska ma kontrolować Ministerstwo Środowiska. Tam ma przychodzić minister, sekretarz stanu, tłumaczyć się, wyjaśniać, pokazywać. Sejm jest organem, z którego rząd się wyłania. I rzeczywiście w takim praktycznym jakby ujęciu, oglądzie, to osobą, która w Polsce ma realnie najwięcej władzy, jest premier. Natomiast w tym porządku precedencji, czyli tego kto po kim, dlatego marszałek Sejmu jest po prezydencie zaraz, jako głowie państwa. Dlatego właśnie, a premier jest czwarty, bo trzeci jest marszałek Senatu. Właśnie dlatego, że Sejm jest organem nadrzędnym wobec rządu. Sejm to potężna odpowiedzialność, to jest serce, które powinno pompować krew w cały krwioobieg Polski, nie tylko polskiej demokracji, ale nas wszystkich. Tam siedzą nasi przedstawiciele. My wszyscy nie zmieścimy się w Sejmie. On jest za mały. A poza tym nie bylibyśmy w stanie efektywnie toczyć dyskusji, deliberować nad ważnymi problemami, gdybyśmy do każdej sprawy rozpatrywanej przez Sejm musieli zwoływać 30 milionów osób. Stąd się wzięły parlamenty w ogóle Wiecie, że w Grecji działały te zgromadzenia, w polis, które załatwiały właśnie sprawy no, wspólne, których nikt nie jest w stanie załatwić sam. Później już w Europie, stąd bierze się ten nasz parlamentaryzm, który znamy, początkowo były to reprezentacje poszczególnych stanów. Jakiś stan rycerski, szlachecki miał interesy, które musiał załatwiać, one musiały w jakiś sposób dotrzeć się z innymi, musiała być jakaś reprezentacja, no bo przecież ludzie mieli swoje sprawy, zaczęły wyłaniać się reprezentacje, później parlamenty, później te parlamenty zaczynały działać według pewnych określonych zasad i zaczynały też oprócz tej funkcji organizowania rzeczywistości pełnić jeszcze jedną ważną funkcję. Bo parlamenty są to również od tego, żebyśmy się nie zabijali na ulicach. Parlamenty są od tego, żeby spór, który jest absolutnie naturalną częścią naszego życia. I nie dajcie sobie nigdy wmówić nikomu, że będzie inaczej. My jesteśmy różni, będziemy coraz bardziej różni w tej cyfrowej epoce i to jest naturalne i normalne, że mamy różne poglądy, różne wrażliwości i niech was nigdy nikt nie wiedzie żadną pokusą, że musimy być wszyscy jednym homogenatem, że musimy wszyscy maszerować, śpiewać, myśleć tak samo. Nie i nigdy tak nie będzie. A pogoń za takim ideałem jest szkodliwą, frustrującą i tak naprawdę kończącą się często tragicznie pogonią za utopią. Różnorodność jest kluczem do zrozumienia tego, co dzieje się w parlamencie. Różnorodność, która potrafi sobą zarządzać. My nie sporu mamy unikać, my mamy cywilizować spór. Po to jest też parlament, żeby nas tego uczyć. I kiedy ja przez te dwa i pół tygodnia, które pełnię tę funkcję, próbuję mówić, że słuchajcie, musimy to zrobić inaczej. Musimy to zrobić tak, żeby ten Sejm był takim miejscem, które jak nasze dzieci będą oglądać, to nie będziemy zasłaniać im oczu. Tylko przeciwnie, będziemy mówili, chodź zobacz, jak można się różnić, jak można się spierać. Oglądacie czasami Sejm, z tego co się domyślam, w ostatnich dniach i wiecie, jak daleko jesteśmy od tego ideału. Tak? Wczoraj się mało panowie nie pobili. Już chciałem im proponować, żeby poszli sobie na solówkę do parku na Górnośląskiej, trochę emocji z siebie zrzucili, a później wrócili. Ja wciąż jestem młodym marszałkiem, więc kalibruję sobie system. Tak? Pamiętam, jak na pierwszym czy na drugim posiedzeniu, jak zobaczyłem, jaki poziom wzajemnej kultury relacji panuje na sali, jak oni się obrażają, jak krzyczą na siebie, jak się wyzywają, jak jest hałas w czasie każdego punktu. Wy tego nie słyszycie, bo te mikrofony zbierają inną część sali, tylko przemawiającego i są bardzo czułe w tę stronę. Tak? One są w pewnym sensie nawet efektowe, można powiedzieć. One tylko zbierają w to miejsce, gdzie my siedzimy czy mówimy. I zapytałem towarzyszącego mi zawsze, zastępcę szefa Kancelarii Sejmu, który tam siedzi na tej sali od 30 lat, mówię, panie ministrze, czy to jest ten poziom hałasu, przy którym ja powinienem reagować? On na mnie popatrzył z takim politowaniem spod wąsa, pan minister Salamończyk, i mówi, panie marszałku, to jest nic jeszcze, tak? Trzeba będzie być może mocniej dyscyplinować. Dlatego, że ja mam wrażenie, jak patrzę na tę salę, że zwłaszcza my, nowi posłowie, tych ponad 120 osób, my czasami mamy wrażenie, że myśmy kupili bilety nie na ten spektakl. Że to jest, że nie możemy w to uwierzyć. Wiecie, jak ja patrzę na tę salę, to widzę, już dziś wiem, że tam jest z 50 rozrabiaków, takich, co się drą, krzyczą, obrażają, będą się szli bić, a znaczna część tej sali siedzi jak sparaliżowana, jak steroryzowana w domu, w którym jedno z rodzeństwa postanowiło zrobić mobbing, postanowiło zacząć jakieś złe praktyki, a oni siedzą jak trusie. Trzeba będzie ośmielić tych normalnych, którzy się normalnie zachowują, do tego, żeby oni narzucili normę tej mniejszości, która rozrabia. Dlaczego to jest tak ważne? Dlatego, że jak mówię, my nie zniesiemy sporów, ale parlament, ale Sejm może być tym miejscem, gdzie my się nauczymy takie przepracowywać, że Polska jeszcze głębiej nie popęka. Izrael nam pokazuje, inne miejsca na świecie nam pokazują, jak bardzo słabość wewnętrzna prowokuje zewnętrzną agresję. Jeżeli jesteś popękany, zobaczcie, co się stało w Izraelu, tak? Reforma sądowa Netanyahu zrobiona tak, jak zrobiona, demonstracje, podziały społeczne, kraj popękany, Hamas, nie wiem, być może wsparty przez Rosję, tylko na to czekał, żeby zaczęła się wojna, która odciągnie uwagę świata od wojny na Ukrainie. I Izrael przez to cierpi, Palestyna przez to cierpi, cierpią niewinni ludzie, cierpią dzieci, cierpią rodziny. Musimy być świadomi tego, w jakich czasach żyjemy I od której strony nas można zajść? Gdzie jest słaby punkt? Tym słabym punktem jest nieumiejętność zarządzania sporami i różnicami, które między nami są. I od tego jest parlamentaryzm, żeby spróbować to zmienić. Ja nie wiem, czy to jest moja ostatnia kadencja, czy nie. Nie umiem powiedzieć. To ludzie zdecydują. I ja na pewnym etapie. Natomiast wiem i mówię to wszystkim nowym posłom, których spotykam. Wczoraj miałem posła sekretarza z PiS-u, młodego człowieka. Różnią nas poglądy zupełnie, ale rozmawialiśmy chwilę w czasie posiedzenia. I ja mu mówię, panie pośle, jeżeli my za 4 lata stąd wyjdziemy i to będzie tak wyglądało, to znaczy, że ponieśliśmy porażkę. Że to jest porażka naszego mandatu, tak? Nie to, że zrobiliśmy to czy tamto, bo dziękować Bogu udało nam się do tej pory zrobić dużo. Zobaczcie, 2 tygodnie, a mamy nowego rzecznika praw dziecka, prawie odblokowaną komisję do spraw pedofilii, finansowanie in vitro załatwione dla tysięcy polskich rodzin, które starają się o dziecko, handel w Wigilię, uwolniliśmy pracowników od handlu w Wigilię, zrobiliśmy mnóstwo jeszcze innych rzeczy i to zrobiliśmy 2 tygodnie, tak? Naprawdę jesteśmy w stanie w tym Sejmie zrobić bardzo... Pielęgniarki nie musiały już krzyczeć pod Sejmem i walczyć o swoje prawa, zostały wysłuchane na sali sejmowej. 2 tygodnie. Naprawdę da się zrobić dużo przy użyciu tej maszyny, ale trzeba też mieć świadomość, że ta maszyna wymaga od nas zupełnie innego podejścia i zupełnie innej obsługi niż ta, która była stosowana do tej pory. Nie ma demokracji bez parlamentu. Nie ma demokracji bez Sejmu. Sejm naprawdę jest sercem Polski. Jest jej obrazem, jest jej sercem, jest czymś, z czego ja się bardzo cieszę, że dzisiaj to oglądamy, że się tym zajmujemy, że się interesujemy, niezależnie od tego, jakie poglądy polityczne macie. To nie ma znaczenia dla tej sprawy. Ważne, że jesteśmy w miejscu, w którym się spotykamy, w którym rozstrzygają się nasze sprawy i które powinno być tym miejscem, które sprawuje kontrolę nad tym, w którą stronę Polska idzie. Prezydent jest bardzo ważny, ma bardzo określone kompetencje. Premier ma potężną władzę, ale to Sejm jest miejscem, które dzięki mandatowi, który uzyskuje od ludzi, powinno nadawać kierunek, nadawać ton, nabijać rytm i pokazywać, w którą stronę razem będziemy przez te 4 lata płynąć. A 4 lata dzisiaj to jest wieczność. Wiecie dobrze, jak ten świat przyspieszył i jak bardzo jesteśmy codziennie w innym miejscu. Ten Sejm będzie musiał za tym nadążyć. Ten Sejm z tym budynkiem z lat 20., z tym całym ceremoniałem, z tymi wszystkimi procedurami, z tym, że ja na przykład muszę dziennie podpisać 100 czy 120 dokumentów i odkrywam ze zdumieniem, że muszę na przykład pisać do pana prezydenta czy przewodniczącego Państwowej Komisji Wyborczej czy premiera, że przekazuję mu dokument w formie cyfrowej. Wyobraźcie to sobie. Że ja muszę zaadresować do niego piórem ładnie pismo i poinformować w piśmie na czerpanym papierze, że przesyłam mu ten sam dokument w wersji cyfrowej. Znaczy to jest takie skrzyżowanie XIX z XXI wiekiem, jakiego ja jeszcze do tej pory nie widziałem. Będziemy próbowali te procedury troszeczkę rozruszać. Wczoraj musiałem podpisać ponad 100 przyjęć do wiadomości, że powstały zespoły parlamentarne. Zespół Przyjaciół Drzew, Zespół Hodowców Psów Rasowych, Zespół... Koledze Kasprzykowi pisałem pismo wczoraj, Kasprzykowi i Komarewiczowi pisałem pismo. Kasprzyk to nasz poseł ze Świętokrzyskiego, Rafał Komarewicz tutaj z Małopolski. Oni też założyli zespół, prawda, w krakowski. Więc tego jest też mnóstwo, jest mnóstwo takiego ceremoniału, mnóstwo takiego, no wiecie, takiego urzędowania w starym stylu. Ale to, co my dzisiaj musimy zrobić z Sejmem, to sprawić... Bo już ludzie tak mają, jak przychodzą teraz w Warszawie, jak zdjęliśmy te barierki, że mają takie poczucie ulgi. I mówią, Jezus Maria, wreszcie nie jak w stanie wojennym, tylko można normalnie przejść tą wiejską, to jest ładna ulica, kawał ładnego placu. A ja bym chciał, żeby za te 2 lata, jak ja będę kończył misję, ludzie przechodząc obok tego Sejmu się uśmiechali. To jest mój cel. Żeby patrzyli na ten gmach z nadzieją, a nie odwracali głowy, a nie wytykali palcami. Że mówi, dobra, ludzie są jacy są, wiadomo, tak, posłowie to też ludzie, ale osiągnęliśmy już pierwszy krok. Już się nie boją, jak przechodzą koło Sejmu. A teraz trzeba sprawić, żeby się uśmiechali. Żeby się uśmiechali z nadzieją, żeby wiedzieli, że to ich. Dlatego nie tylko prowadzę obrady, nie tylko zajmuję się różnymi rzeczami politycznymi, ale jutro, mam nadzieję, nagram pierwszy odcinek tego podcastu, który zapowiadałem, zrobimy z tego w ogóle wideo, poprowadzam trochę po Sejmie, pokażę, jakie tam są skarby, jakie tam są miejsca, co się dzieje w tych miejscach, do których ludzie często nie docierają, żeby ten Sejm wam przybliżyć, żebyście się w nim zadomowili, żebyście poczuli, że to jest wasz dom, że to jest wasze miejsce, że ono nawet jeżeli tam siedzi poseł, którego wybraliście, to jest wasze miejsce, a on tam siedzi w waszym imieniu, bo wyście go zatrudnili. To jest początek, mam nadzieję, ta nowa kadencja, nie tylko wielkich wyzwań, bo trzeba w Polsce naprawdę naprawić wiele rzeczy, ale też i przygody z demokracją, jakiej odmawiano nam przez bardzo wiele lat. Pokoleniu mojemu, ja mam 47 lat, jestem starszym panem, natomiast waszemu też odmawiano, bo mówiono, drogie dzieci, to my się tam tym zajmiemy, a wy tam sobie rozmawiajcie o tym klimacie, sobie rozmawiajcie, bo was to interesuje, tam te różne cyfrowe historie, a tu są poważne sprawy, bijemy się od 20 lat, od 30, o to, kto z kim pił wódkę w Magdalence, te spory jeszcze są nierozstrzygnięte, wiecie, główni aktorzy tej sceny politycznej, często których tam widzę na sali, którzy ze sobą walczą, oni przyszli do Sejmu, pierwszy raz zasiadali w Sejmie w 92 roku często. Słuchajcie, Michaił Gorbaczow był wtedy prezydentem Związku Radzieckiego. Karol Wojtyła był papieżem, ja byłem w drugiej klasie liceum i to często tak trwa. I to często tak trwa. My musimy ten Sejm przewietrzyć. Widzieliście wczoraj, co się działo, jak wyszedł młody poseł od nas, Adam Gomoła, i zaczęli tam krzyczeć ci seniorzy sejmowi, że co to w ogóle 24 lata, to gdzie on się tutaj porywa. Właśnie dobrze, że się porywa. Właśnie więcej z was powinno angażować się, już dzisiaj myśleć, jak się zaangażować. Na poziomie Rady Dzielnicy, na poziomie Rady Osiedla, na poziomie później Rady Miasta, na poziomie Sejmu. Zrobić coś razem, zmontować, zbudować. Poszukać, stać się liderem społeczności. Poszukać kogoś, kto uzna, że ty możesz go reprezentować. Bo każdy z nas ma coś, a nikt nie ma wszystkiego. I bardzo siebie nawzajem w tym procesie potrzebujemy. I nie znajdziemy lepszego ustroju niż demokracja, żeby załatwić ze sobą w trudach, sporach, kłótniach, ale jednak, żeby załatwić ze sobą rzeczy i żeby kraj taki jak Polska, gdzie jest 30 milionów dorosłych osób, różnych od siebie, jak słońce od księżyca, bardzo często, jechał jednak do przodu i załatwiał jakieś rzeczy. Co utopie już na koniec? Mówią, wszystko w demokracji bezpośredniej. Naprawdę? Wiecie, ile w demokracji bezpośredniej załatwialibyśmy te kilka czy kilkanaście rzeczy, które zrobiliśmy przez ostatnie dwa tygodnie w Sejmie? Rozpisać do wszystkiego referendum, poprosić ludzi, żeby zagłosowali, sprawić, żeby to referendum weszło w życie. No ile my rzeczy możemy w ten sposób załatwić? Ja jestem wielkim zwolennikiem referendów. Uważam, że ich powinno być w Polsce jak najwięcej. Dobrze przygotowanych, sensownych, poprzedzonych panelami obywatelskimi. Ale wiecie, tu chodzi o to, że my musimy zdążać ze światem, który się dzieje. Nie ma innej metody niż demokracja. Natomiast trzeba zrobić jeszcze jedną rzecz. Ja tego nie zrobię sam. I to jest postulat mojego ruchu politycznego, który założyłem. Będę potrzebował do tego sojuszników. Mam nadzieję, że ich znajdziemy. Ale mówimy o tym od 3 lat konsekwentnie. Trzeba obniżyć wiek wyborczy w Polsce do 16 roku życia. Dlaczego? Dlatego, że to będzie sprawiedliwe. Społeczeństwo się starzeje. Co to oznacza? To oznacza, że za każdymi kolejnymi wyborami odsetek starszych wyborców jest większy, a nie mniejszy. Wszyscy chodzą i odpowiadają, młodzież, młodzież, przyszłość, młodzież, to wszystko dla nich i tak dalej, a głównie starsi głosują. I my, starsi, głosując dzisiaj, układamy życie wam na znacznie dłużej niż sobie samym. Bo my prędzej się odmeldujemy z tego świata. Ale wy będziecie dalej dźwigali skutki naszych decyzji. Więc żeby to było bardziej sprawiedliwe, powinniśmy dzisiaj sprawić, że już więcej tych wyborców młodych wejdzie do systemu, choć ich jest mniej. Właśnie dlatego, żeby zwiększyć ich liczbę, a poziom świadomości, nie mam wątpliwości, w 16 roku życia już dzisiaj ludzie mają tak poukładanie, takie decyzje podejmują jak wyborcze, mając 16 lat, to trzeba obniżyć po to, żeby wasz głos był w większej mierze słyszalny w starzejącym się społeczeństwie, bo to jest sprawiedliwe, bo wy będziecie wtedy uczestniczyli rzeczywiście w układaniu świata, w którym wy będziecie żyć, a nie tylko my, bo my będziemy krócej. To można prościej zrobić w wyborach samorządowych, już nie tych, ale pewnie następnych. W wyborach parlamentarnych trzeba będzie zmieniać konstytucję, ale jak będzie moment konstytucyjny, no to ja będę wielkim zwolennikiem i przygotujemy propozycje w tej sprawie, jeżeli będzie jakaś weryfikacja konstytucji, bo to po prostu trzeba zrobić. To trzeba zrobić i ja nie mam co do tego żadnych wątpliwości. Im więcej będzie młodych posłów, posłanek, kobiet w Sejmie i nie będzie to tylko republika starszych facetów, przy całym szacunku dla ich pracy, służby i poświęcenia. Chodzi mi o to, o ten krajobraz, o tę reprezentację, żeby ona była zachowana, tym będzie lepiej dla demokracji. Ten głos musi być słyszalny. Proszę was na koniec tego słowa wstępnego, żebyście popatrzyli na Sejm z życzliwością, żebyście dali mu kredyt zaufania, żebyście popatrzyli na tych wszystkich, którzy tam czasem występują i doprowadzają nas do białej gorączki, jak na ludzi, bo to są ludzie. Oni często później przychodzą i niezależnie od tego, jakie rzeczy wygłaszali przed chwilą z mównicy, mówią, panie marszałku, czasami są niewolnikami swoich ról, czasami niewolnikami swoich rutyn, czasami naprawdę głęboko wierzą, że chcą dobrze i najczęściej, co więcej, powiem wam, że chcą dobrze. Tylko mamy kompletnie różne metody dojścia do tego dobra, którego wszystkie strony pragną. Bo na koniec dnia jakby oskrobać się z tych wszystkich krzyków, kto jest bardziej ruskim agentem, czy tam mówię, kto z kim, kiedy, co i tak dalej, to na koniec dnia jakbyś zapytał tego jednego i drugiego człowieka, na czym ci zależy, o co ci chodzi. To on by powiedział, żeby Polska była wolnym, szczęśliwym krajem, żeby ludziom było dobrze. Tylko, że on idzie do tego zupełnie inną drogą niż ja idę. A ja idę zupełnie inną niż on. Natomiast pod spodem gdzieś ja nie mogę powiedzieć, że ja tam widzę ludzi, co do których ekspresji mam, z których ekspresją mam poważny problem, tak? Ja tam widzę ludzi, którzy jak dla mnie zachowują się czasem po prostu ordynarnie. Ja tam widzę ludzi, którzy moim zdaniem nie mówią prawdy. Natomiast ja tam nie widzę złych ludzi. I to jest też, popatrzcie na swoje otoczenie. Czy jest inaczej? Macie w swoim otoczeniu, w swoich społecznościach dokładnie to samo. Macie ludzi, których lubicie, z którymi się zgadzacie, z którymi jest lot. Są fale, a nie ma fal, tak jak śpiewał Pociadło. Są tacy, z którymi nie ma tych fal. Są tacy, których bardziej lubimy, ale ilu macie w swoim otoczeniu ludzi, o których moglibyście powiedzieć z czystym sercem, że to zły człowiek? Nie ma takich wielu. Nie ma takich wielu. Popatrzcie na ten Sejm ludzkim okiem, nie z przymrużeniem oka, ale popatrzcie na nich wszystkich, na nas wszystkich jak na ludzi. Mamy swoje słabości, mamy lepsze dni, gorsze dni, mamy swoje rutyny, mamy swoje zachowania, ale poprzez kontrolę, którą nad nami sprawujecie, poprzez to, co piszecie w internecie, poprzez to, co przekazujecie posłom na dyżurach poselskich, przecież możecie to zrobić, niezależnie od tego, ile macie lat. Kiedy wypowiadacie się na ten temat, pamiętajcie proszę, żeby pomagać nam być lepszymi przedstawicielami 30 milionów Polaków na ten krótki czas, który nam daliście. Żebyśmy załatwiali sprawy i żeby nie tylko Sejm, może kiedyś i Pałac Prezydencki, może kiedyś i Kancelaria Premiera były tymi miejscami, nie pod które przyjeżdżamy krzyczeć albo na które pokazujemy palcem i mówimy zobaczcie, tylko które dają nam poczucie spokoju, bezpieczeństwa i przekonania, okej, skoro oni tam są, będzie dobrze, poukładamy to. Ktoś trzyma stery, ktoś trzyma lejce, ktoś wie, gdzie jedziemy. Ja wiem, że to brzmi jak utopia, ale my się z nią musimy ścigać. My się z nią musimy ścigać, bo nie mamy wyjścia. Jeżeli nie demokracja, jeżeli nie parlament, jeżeli nie Sejm, to co? Dyktatura? Widzicie, czym to się kończy. Mamy tuż obok tę historię. Demokracja bezpośrednia, codziennie i tylko ona, ugrzęźniemy. W formalnościach, problemach i niezałatwionych sprawach. Więc co, monarchię wprowadzimy teraz? Nie wymyśliliśmy nic lepszego. Mamy to, co mamy, cieszmy się z tego, poprawiajmy to w biegu, dajmy temu szansę, kontrolujmy to i uwierzcie, że Sejm jest tym miejscem, które czeka na was, które chciałoby, żeby wasze życie zmieniało się na lepsze i że tam nie ma złych ludzi. Że wszyscy ludzie, niezależnie od tego, czy siedzą po lewej, czy po prawej stronie, oni chcą o kogoś zadbać. Mniej lub bardziej umiejętnie. Tylko czasem może potrzebują, żeby pomóc im zrozumieć, pokazać inną perspektywę. To tyle z mojej strony, a wiem, że macie liczne pytania, a ja jestem gadułą, jak już się zresztą ten Sejm też zdążył przyzwyczaić, więc wiecie jak jest. Dziękuję wam bardzo.
Panie marszałku, bardzo dziękujemy za te inspirujące słowa.
Niepokojący jest ten słowacki, powiem wam.
A teraz przejdziemy do naszych pytań i prawdopodobnie wszyscy pytają pana o politykę, dlatego my zaczniemy od czegoś zupełnie innego.
O mój Boże.
Wiem, że wspominał już pan w swojej wypowiedzi o tej kwestii, jednakże także w pana programie wielokrotnie podkreślał pan rolę społeczeństwa obywatelskiego. Dlatego chcemy zapytać, jak powinno wyglądać aktywne społeczeństwo i jak my dziś możemy brać udział w partycypacji obywatelskiej, aby dbać o wspólny rozwój naszego państwa.
Wiecie, to słowo partycypacja, ono tak brzmi strasznie technicznie i nieapetycznie, ale ono jest o czymś szalenie ważnym. O tym, żeby powstawały między nami na różnych poziomach, od najniższego do najwyższego, linki między jedną a drugą osobą, między tą a tamtą organizacją, między tym a tamtym podwórkiem, między tym a tym klubem. Ja dlatego, słuchajcie, jak podpisywałem tych 100 przyjęć do wiadomości, że powstały zespoły, to czasami uśmiechałem się, patrząc na ich nazwy, ale z drugiej strony bardzo się cieszyłem, bo to znaczy, że ludzie po swoich zainteresowaniach, po swoich hobby, po swoich interesach zaczynają się zrzeszać w jakieś grupy i będą coś razem wypracowywać i te grupy będą dyskutowały z kolejnymi grupami o tym, jak to wszystko poucierać. Nie ma innej drogi. Ta partycypacja bardzo fajnie wygląda na takim przykładzie, który się nazywa panel obywatelski. W Polsce się specjalizuje tym choćby Fundacja Stocznia, którą prowadzi taki znakomity socjolog i moim zdaniem absolutny geniusz, jeżeli chodzi o relacje społeczne, samotny geniusz, Kuba Wygnański. Mówię samotny w tym sensie, że idee Kuby zawsze wyprzedzają o 5 lat rzeczywistość. I jak on je przedstawia, to z wielkim erudytą, wspaniałym specjalistą, no po prostu wie wszystko o wszystkim, natomiast świat go jeszcze nie dogonił. No. I dlatego jest mu ciężko, później go dogania po tej 5-letniej karencji, ale on już jest 5 lat do przodu znowu. Panel obywatelski to jest takie narzędzie, które oni zastosowali, w ubiegłym roku to było, do debaty obywatelskiej o cenach energii. Można powiedzieć temat, skąd myśmy, ale wtedy to było bardzo ważne, tak? I słuchajcie, zrobili tak, z ponad 100 tysięcy telefonów, chyba ponad 100 tysięcy, pracowicie, pieczołowicie wybrali reprezentację 100-osobową, w miarę najbardziej, jak się dało, reprezentatywną dla polskiego społeczeństwa. I później ten panel 100-osobowy, wybrany reprezentatywnie, pani z małego miasta, pan z dużego miasta, pani z podstawowym, czy pan z podstawowym, pani czy pan z wyższym, student, ten, inny, przez rok z pomocą ekspertów na 4 chyba sesjach rozmawiało o kwestiach energii, cen, tego jak tym zarządzić, jak to na świecie wygląda i mieli do rozwiązania, czy do wydeliberowania 4 zdania, które mieli później przekazać politykom, co ludziom leży na sercu, co jest ważne, co oni uważają, że powinno się zrobić z cenami energii, jak powinny być projektowane, jak powinno się w ogóle tym tematem zarządzić, na ile nas stać. I oni, ludzie, którzy nie mieli kompletnie zielonego pojęcia o temacie, dzięki temu, że byli razem i mieli ten kontakt z ekspertami, którzy przy pomocy pewnych narzędzi, które już są wypracowane, pomagali im prowadzić dyskusję i dochodzić do konkluzji, wypracowali ostatecznie na koniec rozwiązania, które były w 100% zgodne z najlepszą wiedzą światową w tej sprawie. Ludzie naprawdę są mądrzejsi, niż się to politykom wydaje. I są w stanie załatwić mnóstwo rzeczy, jeżeli tylko da się im narzędzia, czas i odpowiednią ekspertyzę, odpowiednią informację. I oni tym zarządzą. Ten panel obywatelski to jest coś, co my w Polsce 2050 chcielibyśmy robić jak najczęściej. Mamy w ogóle projekt ustawy o panelu obywatelskim, który powinien naszym zdaniem działać na stałe, jako trzecia w pewnym sensie izba parlamentu, w której zadawano by takiemu panelowi zadanie na rok. Na przykład rozmawiamy o dopuszczalności aborcji i o tym, jak zrobić referendum w tej sprawie. Rozmawiamy o prawach dziecka, rozmawiamy o, nie wiem, o środowisku naturalnym, o tym czy o tamtym, czy o podwyżkach dla ochrony zdrowia, czy o ułożeniu systemu ochrony zdrowia. Rok po roku wychodzi z tego panelu wniosek i musi się nim zająć Sejm i rząd. Tak, ta ustawa to wymusza. Musi się do tego odnieść, albo zrobić z tego referendum, albo przynajmniej wyrazić w tej sprawie stanowisko. Moim zdaniem dzisiaj co 4 lata to za rzadko. Dlatego, że świat bardzo przyspieszył. My podejmujemy dzisiaj tyle decyzji w takim trybie, tak szybko, że nie chcemy już decydować tylko raz na 4 lata. To jest dla nas za mało. To jest za rzadko. Za 4 lata to się epoki zmieniają. Popatrzcie na naszą elektronikę, na to, ile się dzieje w naszym życiu. Więc żebyśmy mieli częściej wpływ na rzeczywistość, to ja nie mówię, że trzeba robić wybory parlamentarne co roku, ale mieć na przykład taki panel, który co roku będzie jednak brał nowych ludzi do wspólnego decydowania, wydawał z siebie jakieś rzeczy, co do których później możemy zdecydować. Róbmy co roku referendum w sprawie tego, co zdecydował panel obywatelski. Niech nam to wejdzie w krew, przyzwyczajmy się do tego. To też uspokoi emocje społeczne. Bo bardzo wiele tych kwasów, które my dzisiaj mamy, bierze się stąd, że ludzie są jak czajnik, tylko nie ma gdzie tej pary wypuścić. Tak? I te pary trzeba wypuszczać na różne sposoby. Więc partycypację ja widzę choćby w tym konkretnym narzędziu, ale widzę też w tym, o czym powiedziałem na samym początku. Słuchajcie, jeżeli wy znajdziecie Radę Osiedla i do niej będziecie kandydować, jeżeli później weźmiecie się za Radę Dzielnicy, zostaniecie radnym, tak jak Rafał, na pewnym etapie kariery swojej samorządowej czy swojej reprezentacji, to zobaczycie, że jak będziemy tworzyli linki między nami, między tym a tym, tamtą a tym, tą a tą i będzie ich mnóstwo, to jeżeli ktoś się będzie chciał przeciąć, to będzie musiał przyłożyć niezwykle dużą energię, żeby się to udało. Jeżeli te linki między nami będą tylko pionowe albo tylko poziome, to przyjdzie i przetnie jednym ruchem. Ale jeżeli tych linków, tych połączeń, tych wiązań będą setki, tysiące na bardzo różnych płaszczyznach, to nie będzie się nas w stanie rozbić. To jest jak z rozproszoną energetyką. Jak postawisz tylko i wyłącznie dwie wielkie siłownie jądrowe, to wszystkie wywiady wszystkich wrogich nam krajów będą pracowały nad tym, żeby je wyłączyć, żeby je odciąć. Te dwie, bo to są dwie punktowe elektrownie jądrowe, czy konwencjonalne, czy jakiekolwiek tam sobie wymyślimy. Ale jak masz 18 tysięcy niezależnych producentów prądu dla gminy, dla powiatu, klaster tu, klaster tam, tu moduł stoi z SMR-u, tutaj jest zrobiona elektrownia osiedlowa, fotowoltaiczna, tutaj stoi to, to spróbuj wyłączyć taki system, który jest rozproszony. To o to chodzi, żebyśmy dzisiaj nie patrzyli tylko jak w XIX wieku, że król, że papież, że cesarz i my tutaj, ten lud, że oni tam w Warszawie, czy tam na jakimś dworze i w tych pałacach i w tych sejmach, tylko żebyśmy zaaplikowali sobie XXI wiek, w którym model demokracji dają nam media społecznościowe, sądy na Twitterze, ilość lajków pod, nie wiem, relacjami, tak, na Facebooku czy pod filmami na TikToku. Można się z tego śmiać, można to lekceważyć. Ale tam ludzie głosują, tam wyrażają swoje preferencje, tam mówią, o co im chodzi. Nie można od tego abstrahować, że dzisiaj ludzie tak właśnie mają. I jeżeli tak mają, to my powinniśmy ten system tak ustawiać, żeby to zauważył. Dawać ludziom jak najczęściej możliwość wyrażenia swojego zdania w małych rzeczach i zawierania małych koalicji, a nie tylko śnienia o tym, że wprowadzimy w Polsce znowu monarchię i będzie ten jeden, w którego będziemy zapatrzeni, bo nie będzie. Nawet jak się komuś wydaje, że nim będzie, to nigdy nim nie będzie i prędzej będzie śmieszny, niż cokolwiek innego się wydarzy.
Dziękujemy bardzo za odpowiedź. I teraz przejdę do drugiego pytania. Oprócz obecnej działalności przez lata był pan pisarzem, dziennikarzem i publicystą. Z kim udało się panu przeprowadzić najciekawszy wywiad? Na kim pan się wzorował i może wzoruje obecnie? A także czy zdaje sobie pan sprawę, że to pan jest obecnie wzorem dla wielu młodych ludzi i całkowicie zmienił postrzegany przez nas wizerunek Sejmu?
Pytanie odpowiem nie, nie zdaję sobie sprawy i niech mnie ręka boska broni, żebym kiedykolwiek zaczął sobie zdawać z tego sprawę. Ja jestem absolutnie, nie chcę powiedzieć zawstydzony, bo to nie jest to słowo, ale trochę przerażony tym całym fejmem i tym całym hype'em, który się teraz dzieje wokół Sejmu i też z moim udziałem trochę. bo wiecie, ja w polityce jestem od 3 lat, ale wiele już przeszedłem. I wiem, jak bardzo chwilowe to wszystko potrafi być. Ja się tylko modlę, żeby jak najwięcej na stałe dobrych rzeczy z tego zostało, ale nie mam żadnych złudzeń co do... znaczy nie jestem tym dyzmą, który staje przed lustrem i zastanawia się teraz, urodo, urodo, skąd ty się bierzesz, tak? Absolutnie, traktuję siebie wyłącznie użytkowo, nie myślę o sobie jako o żadnym wzorze, nie mówię wam, chodźcie za mną, jak chcecie, to chodźcie ze mną, żebyśmy razem załatwili jakieś rzeczy, które są dla nas wszystkich ważne, ale absolutnie od takich myśli jestem wolny i uciekam od nich. Naprawdę uciekam i też mam takie, może to jest kwestia tego, że ja przez te 3 lata naprawdę dostałem też w polityce srogi łomot. I ostatnio nawet się zastanawiałem nad tym, czy to nie jest tak, że jak kogoś lejesz, bijesz i w pewnym momencie tej przemocy doświadczasz, nawet jak później ktoś przychodzi i chce pogłaskać, to i ty tak się kulisz i się chowasz, tak? Bo wietrzysz w tym jakiś podstęp. Może to jest jakiś mój kłopot teraz. Ja się powinienem cieszyć z tego, że tyle tego hajpu, tego fejmu, ale takiego dobrego, nie? Że ludzie życzliwi są, że się uśmiechają, że to jest fajne. A mnie to przeraża bardziej niż miejscami cieszy. Bo myślę sobie, Jezus Maria, tylko żebyście, broń Boże, nie pomyśleli, że to jest o mnie. To jest o tym, jak fantastyczna jest Polska, jak fantastyczny jest ten Sejm, jak fantastyczni wy jesteście, żeście poszli na te wybory i zrobili to, co żeście zrobili, a ja się po prostu zaplątałem w tę historię. I dobrze się bawię, nie przeczę w tym zaplątaniu. Mam nadzieję, że niektórzy przynajmniej z nas też, mój ulubiony interlokutor premier Morawiecki, inni, z którymi mam okazję teraz pracować, poseł Suski, jeden z moich ulubionych, poseł Suski. Wczoraj podszedłem do niego, siedział w ławach rządowych z Morawieckim, tam się chciał ze mną umówić, coś nie szło, mówię, słyszałem, że pan tęskni, panie pośle. A on tak popatrzył na mnie i powiedział z takim przejmującym spojrzeniem, na jakie stać tylko posła Suskiego. Zawiedziona miłość boli. Pomyślałem sobie, nie, to natychmiast musimy się umówić, więc umówiliśmy się najszybciej, jak się dało, żeby to cierpienie skrócić. Ale, no wiecie, no przecież to nie jest zakład pogrzebowy demokracji, no to nie jest jej muzeum, to jest Sejm, to są żywi ludzie. Ludzie, możemy się do siebie uśmiechać, możemy sobie pożartować, tak się wczoraj wyleciał poseł Matecki z tabletem z tym. No to go pytam, czy jest billboardem, tak? No bo jak to inaczej można skwitować? Więc to nie chodzi o to, żeby się śmiać teraz, bo wczoraj pan Błaszczak na przykład mnie łajał, że ja tutaj takie niepoważne rzeczy, on taki poważny. Aha, a 14-dniowy rząd to jest poważny? No ale to już jest osobna kwestia. Natomiast wracając do tego pierwszego pytania, bo ono było... Ty pytałaś o te rzeczy, które ja wcześniej też robiłem.
Tak, pytaliśmy o może najciekawszy wywiad, jaki pan przeprowadził.
Wiecie co, ja... Pamiętam swój pierwszy wywiad. Miałem 18 lat i zacząłem wtedy, bo wtedy różne miałem perturbacje w życiu, to chciałem iść do zakonu, to później jednak okazało się, że jestem zachorowity, to później myślałem sobie, pójdę, dobra, będę studiował psychologię, no ale w międzyczasie trzeba się było zaczepić w jakiejś pracy, no żeby nie zwariować. Więc miałem 18 lat i poszedłem do Kuriera Porannego w Białymstoku, takiej gazety, która jeszcze wtedy... była normalną gazetą, w sensie nie kupioną przez pewien koncern paliwowy i była fajną gazetą i zacząłem im proponować, że może ja bym coś i napisał, nie? No i napisałem jeden, drugi tekst tak po prostu z ulicy i oni to wzięli, więc pomyślałem sobie, hej, fajnie, a ponieważ jechałem na studia do Warszawy, to pomyślałem sobie, dobra, to może tam będę, żeby oszczędzali na biletach, zrobię im czasem jakiś wywiad z kimś. I pierwszy wywiad robiłem z Andrzejem Szczypiorskim, nieżyjącym już pisarzem, który kiedyś był w kanonie lektur szkolnych. No i on zobaczył takiego 18-latka, który przyjechał i tam próbuje zadawać mądre pytania. I wtedy usłyszałem od niego coś bardzo ważnego. Powtórzę, nie dosłownie, ale myśl zapamiętałem, która mi się później bardzo przydała w pracy. Ja napisałem i współpisałem chyba z 21 książek. Dzisiaj się będę zresztą widział z moim wydawnictwem Znak na rozdaniu nagród księdza Tischnera. I bardzo mi się to przydało, ale to też bardzo opisuje, bardzo sformatowało moje myślenie o twórczości, o filmie, o teatrze, o książce. Bo Szczypiorski mi powiedział coś takiego. Mówi, proszę pana, jak ja piszę książkę i pan tę książkę bierze i pan ją po 5 minutach odkłada i mówi, cholera, jaka mądra jest ta książka, no mądry gość napisał, no takie mądrości tam są. I pan idzie z psem na spacer i mówi, to później sobie przeczytam, to mówi, to ja z panem przegrałem. Pan ma wziąć tę książkę, pan ma ją czytać z wypiekami na twarzy, nie odkładając raz, drugi, trzeci. Pies ma się zsikać. Pan ma dalej ją czytać i dopiero później, po piątym razie odłożyć, wziąć głęboki oddech i powiedzieć, cholera, może tam rzeczywiście on też coś mądrego chciał powiedzieć, tak? Ja jakoś uważam, że ja nie jestem jakimś wielkim fanem postmodernistycznych eksperymentów, strumieni świadomości. Dla mnie najważniejszą rzeczą w literaturze, w filmie jest zajęcie opowieścią. Umiejętność opowiedzenia historii. To, żeby ktoś umiał, wiecie, później w biznesie, w szkoleniach, ja też w tym pracowałem przez jakiś czas, mówi się, jak ważny jest storytelling, tak? We wszystkim, co robimy, że tam była jakaś historia, którą opowiadamy, a nie tylko masło, tak? Które chcesz sprzedać, albo opona, tak? Tylko, że tam jest jakaś historia, ta opona miała swoje przygody, to masło skąd się wzięło. Rozumiecie, o czym mówię. Ale to trzeba umieć zrobić. I do tego trzeba być wybitnym rzemieślnikiem. Są tacy na tym świecie, pamiętam, mogę wam wyliczyć mnóstwo książek, które w mojej ocenie spełniają te kryteria, które czytałem raz, drugi, trzeci i nie mogłem odłożyć do rana. I Szczypiorski właśnie o tym mi powiedział, jak ważne jest to, żebyśmy się umieli zajmować dobrymi opowieściami. Nie żebym ja teraz przychodził jako autor, czy jako, nie wiem, mówca i wybebeszał się przed wami, tak? I mówił, a teraz patrzcie, co ja poczułem, co ja myślę, co ja, tak? I uprawiał rodzaj takiego egzystencjalnego jajactwa, czy jakkolwiek byśmy to nazwali. Nie, opowiedz historię. Niech ta historia będzie zajmująca. Pracowałem w Zambii, założyłem też dwie fundacje, które dziękować Bogu rozwijają się lepiej beze mnie niż ze mną i ratują dzisiaj tam pewnie kilkadziesiąt tysięcy ludzi na świecie. I w Zambii się pierwszy raz zetknąłem z tym, że jak się jest w buszu wśród tych ludzi, którzy tam mieszkają i nie ma telewizora, nie ma jakichś nawet za bardzo social mediów, choć akurat tam to już teraz wszędzie są, to siadają ludzie i opowiadają sobie historię. Jeszcze czegoś takiego doświadczyłem. I tam jest coś takiego, że mówi się w tym języku Cinyandzia, że najpierw ten opowiadający historię mówi zdarzyło się, ale tu przerywa. Bo musi usłyszeć potwierdzenie od słuchaczy, jesteśmy tu i słuchamy cię. I dopiero jak oni mu powiedzą, że jesteśmy tu i słuchamy cię, on może kontynuować opowieść. Bo opowieść jest relacją. Ja ją tak rozumiem. Opowieść nie jest monologiem, tylko jest relacją, w którą ja cię wciągam. I to była ta lekcja, którą mi dał Szczypiorski. A później wywiady najważniejsze w życiu to były chyba te, które zrobiłem do takiego cyklu Ludzie na walizkach. To był taki cykl, który zrobiłem w Religia TV i częściowo przeniosłem do książki. Celem tego programu, a również tych wywiadów, które później były w książce, było to, żeby spotkać się z ludźmi, którzy właśnie przejechali albo przejeżdżają bardzo ważny życiowy zakręt. Chorobę, stratę, śmierć kogoś bliskiego, sami stoją na progu śmierci, przeszli jakoś zdarzenie w życiu, które ich jakoś uformowało. Nie krwawią na ekranie, bo tego nie chciałem i oni i nie uważam, że to nieetyczne, ale którzy już potrafią jakoś to ubrać, co się wydarzyło, jakoś przetworzyć, jakoś już przeszli przez pierwszy filtr poznawczy, a nie tylko afektualny, emocjonalny. I to były wstrząsające rozmowy. I to były absolutnie wstrząsające rozmowy, formujące tak, że ja zrobiłem w życiu pewnie setki, jeśli nie więcej wywiadów. Za niektóre dostałem jakieś nagrody, ale no nic mnie tak nie zmieniło jako człowieka, jak właśnie te rozmowy, kiedy jeszcze zakładaliśmy. Zobaczcie, te filmy są na YouTubie, można zobaczyć, jeszcze są Ludzie na walizkach. Kiedy myśmy rozmawiali przez 20 minut i moje założenie jako dziennikarza było też takie, że ja się z tymi ludźmi nie spotykam wcześniej i najczęściej nie spotykam później. Że to jest taki fenomen trochę towarzysza podróży w pociągu, o którym wiesz, że jedziecie razem w życiu przez 30 minut i dlatego możesz mu powiedzieć wszystko, bo on pojedzie w swoją stronę i nigdy więcej go nie spotkasz. I ludzie się tak otwierali przy tym założeniu. Pamiętam końcówkę tego programu, bo ja im zawsze mówiłem, słuchajcie, będzie taki moment, bo myśmy nie było, dzień dobry Państwa, naszym gościem jest Pani i to tamto, tylko od razu zadawałem pierwsze pytanie, wchodziliśmy na ostro. I na ostro kończyliśmy. Czyli ja im mówiłem zawsze na początku programu tę samą formułę. Będzie taka twoja odpowiedź, po której nie będzie już mojego pytania. I wtedy siedzimy oboje spokojnie, bo zgaśnie światło, pojawi się muzyka, będziesz wiedziała, że to jest koniec tego programu. I w większości przypadków więcej się nie widzieliśmy. To były tak rozdzierające rozmowy, tak przejmujące, bez łez, ale tak udało nam się dzięki temu tak dochodzić od razu do gęstego, do głębi, przejść przez te wszystkie konwenanse, tylko od razu rozmawiać tak, jak ja kiedyś jako ratownik jeszcze nieumiejętnie pracując na ulicy, ja nie byłem formalnie ratownikiem medycznym, natomiast pokończyłem kursy pierwszej pomocy, uczyłem je, jeździłem w pogotowie, zakładałem taki oddział Fundacji Pomoc Maltańska. To są takie momenty, miałem ich kilka w życiu, kiedy jesteś na ulicy, czekasz na przyjazd pogotowia, zrobiłeś wszystko, co możesz, pacjent jest w kontakcie, ale jest w ciężkim stanie i nagle łapie cię za rękę i zaczyna ci opowiadać całe życie. Bo jesteś ostatnią osobą, która być może to jest w stanie przyjąć na siebie. I ja tych wszystkich ludzi pamiętam, których wtedy na ulicy za rękę trzymałem i z którymi to się bardzo różnie skończyło. To jest moje w ogóle, wiecie, kończąc przydługo, bo już poszedłem w dygresję, to jest chyba moje życie. Kiedyś jak pisałem jeden reportaż w Hongkongu, wracałem, byłem w Hongkongu na lotnisku i myślę sobie, kupię sobie chińskie przysłowia. Bo jak wtedy byłem też felietonistą tygodnika powszechnego i do felietonów to się zawsze jakieś przysłowia przydają, jakieś, wiecie jak się robi felieton, uczyliście się pewnie być może na polskim, jaka jest konstrukcja felietonu, musisz mieć dwie myśli i spotkać je ze sobą, tak, bo jak chcesz zrobić felieton, to jedna myśl nie wystarczy, muszą być dwie i musisz je w zaskakujący sposób ze sobą połączyć i wtedy ci wychodzi mniej więcej felieton, więc jako rozbiegówka chińskie przysłowie fajnie, no i biorę sobie taki ze standów księgarni książkę chińskie przysłowia, i tam otwieram tak na rybkę i patrzę tak, bach, jest później niż myślisz. I jak mnie ciarki przeszły, to do tej pory z tym chodzę. I myślę sobie, że to jest bardzo dobra rzecz, żeby ją mieć na lodówce. Jest później niż myślisz, bo nam się wszystkim wydaje, że to jeszcze nie wiadomo ile, a może się zdarzyć, że jest niezależnie od tego, ile będziemy żyć, że jest później niż nam się wydaje. I to mnie napędza każdego dnia, żeby robić, żeby biec, żeby iść, żeby zmieniać, żeby z energią jakoś ten świat formować, niezależnie od tego, jaki stawia opór, bo co innego ma sens? No usiąść i siedzieć, tak? Swoje odsiedziałem w życiu. Teraz trzeba iść i biec, załatwiać, robić. No i nie wiem, przypuszczam, że to tak będzie już do końca, nie? Że ja raczej na pełnym rozpędzie wjadę na ten cmentarz za tych kilkadziesiąt lat, bo ja po prostu nie wyobrażam sobie się na emeryturze, nie wyobrażam sobie siebie, a teraz usiądę i będę odcinał kupony. No ja mam chyba za dużo energii wciąż w sobie, żeby to robić. Ale to zdanie bardzo porządkuje mi życie, tak? Bo od razu jak mam ochotę usiąść, to jak sobie je przypomnę, to mam ochotę znowu wstać. To może z publiczności coś, co? Bo zaraz nam się czas skończy, ja tyle gadam. A pewnie publika głodna też zadania.
W takim razie, czy mamy pytania od publiczności?
O, nie mamy. No to teraz, wiesz, ja tu już nie marszałkuję, teraz wy musicie zdecydować.
Karol Pilch, Szkolne Koło Debat. W trakcie kampanii wyborczej wiele pan mówił o walce z wykluczeniem komunikacyjnym, bo wielu z nas się boryka z takim problemem, że ciężko jest z niektórych miejsc dojechać do dużych miast, takich jak Kraków. Ja na przykład mam taki problem i jakie kroki zostały podjęte w tym kierunku? Jakie są plany przyszłego rządu tej kadencji, znaczy następnej teoretycznie, ale na walkę z tym problemem?
To jest bardzo ważny problem, bo jak nie ma transportu, to nie ma życia, bo nie ma wolności. Jak nie ma transportu, to człowiek nie może pracować czy uczyć się tam, gdzie chce, tylko musi pracować i uczyć się tam, gdzie musi. I z tym problemem, i to oznacza, że tak naprawdę wyłączamy człowiekowi wolną wolę, a więc dotykamy jego człowieczeństwa. Dla kogoś to jest autobus, dla kogoś to jest opowieść o pociągu, a dla mnie to jest opowieść o wolności, o człowieczeństwie. To jest prawo człowieka, wybrać, zdecydować. I my przykładamy do tego dużą wagę. Oczywiście nie mam pewności, że to my będziemy odpowiadali w tej koalicji akurat za ten sektor, natomiast mamy wspólne przemyślenia w tym zakresie, więc wierzę, że one zostaną zrealizowane. To przede wszystkim promocja wszystkich projektów kolejowych, również tych rezerwowych, bo rozwój kolei i to nie tylko kolei wysokich prędkości. Jak ja mam czasami wrażenie, że nasi poprzednicy, ale ja nie mówię tylko jednej ekipie politycznej, ale że oni często jakby cały czas albo bardzo często tkwią w takim komunistycznym trochę jeszcze myśleniu z ducha, tak? Za komunizmu było tak, ty tego nie pamiętasz, ja ledwie, że wszystko musiało być wielkie, centralne, narodowe, z metalu, ciężkie i takie majestatyczne. Tak? Więc jak budujemy kolej, to nie taką, żeby jeden człowiek mógł dojechać tam i tu, tylko wielką, majestatyczną, narodową kolej wielkich prędkości, które będą największe na świecie i będziemy mogli śmigać między tymi miastami, a ludzie spod Sieradza nie mogą do Sieradza dojechać albo spod Krakowa do Krakowa. W Polsce dokonała się jakaś rzeź połączeń kolejowych, patrząc nawet w porównaniu z PRL-em. Straciliśmy mnóstwo kilometrów tych połączeń. Połączeń autobusowych tak samo. Te projekty, które powstały, były nieudolnie robione. My chcemy przede wszystkim doinwestować kolej i to nie w pierwszym rzędzie kolej wysokich prędkości, tylko tę kolej, która właśnie pomaga dojechać ludziom, tak jak to ma miejsce na Zachodzie, bo ja to też często powtarzam, tym, którzy mają inne zdanie. Mówię, byłeś w Londynie, byłeś w Amsterdamie, większość z nas była gdzieś w Europie. Bogaty człowiek nie jeździ do pracy samochodem. Bogaty człowiek jeździ do pracy pociągiem. Pojedź do Londynu i zobacz, jak te terminale londyńskie wypluwają gości w garniturach idących do City, czy w garsonkach z kubkami kawy, którzy z Basingstoke, nie wiem, ze Slough, z innych miejsc dojeżdżają codziennie do Londynu, a samochód wyciągają od wielkiego dzwonu w weekend, żeby gdzieś tam pojechać do rodziny czy do sklepu, tak? To słowo, które powstało przecież, commuting, tak? Commuters, ci ludzie, którzy codziennie dojeżdżają do pracy transportem publicznym. Transport publiczny w Polsce wymaga reanimacji. Kolej, ale druga rzecz, dofinansowanie samorządów tak, żeby tworzyły efektowne połączenia autobusowe w każdej gminie. To jest policzone, ile to kosztuje, to nie są nie wiadomo jakie pieniądze, żeby był autobus w każdej gminie, który dwa razy dziennie czy cztery razy dziennie jest w stanie obsłużyć połączenie z kolejnym większym ośrodkiem, tak? Bo my dzisiaj mamy ludzie, którzy dzisiaj żyją na wsi, oni już bardzo rzadko są rolnikami. Te centra, oni potrzebują usług, bardzo często takich jak mieszkańcy miast. Te centra usług są takie, że w ciągu 20 minut powinieneś móc dojechać do tego pierwszego centrum usług najbardziej potrzebnych, a w ciągu 40 minut do tych bardziej zaawansowanych usług potrzebnych. I to są rzeczy, które są do zrobienia. Tylko to wymaga przestawienia filozofii państwa i my to chcemy zrobić. Nie wiem, ile to zajmie, bo ja nie mówię, że to zajmie miesiąc, być może to zajmie 2 lata, być może 3 lata, ale przestawić filozofię państwa, zbudujemy wielkie lotniska, rysujemy szprychy przez całą Polskę w tej z powrotem, tylko robimy efektywny transport publiczny dla 14 milionów ludzi takich jak ty, którzy mają problem codziennie, a jest ich 14 milionów w Polsce z wykluczeniem komunikacyjnym. To będziemy robić, bo wiemy, jak to jest ważne. Także no jeszcze raz, kolej i połączenia autobusowe, od tego trzeba zacząć. Wszystkie, wiesz, oni robią, czy myśleli teraz, jak znowu zrobić, żeby Wisła była autostradą, po której barki z polskim węglem będą płynęły do Gdańska. Wiemy dzisiaj, ile jest polskiego węgla, wiemy, jak wygląda energetyka, wiemy, że węgiel to czasami z Kolumbii płynie, z Gdańska akurat w drugą stronę, wiemy, że to nie są lata 70. XX wieku, tylko że 20. XXI. Więc my dzisiaj zamiast snuć plany i wydawać pieniądze na Wisłę jako autostradę, powinniśmy zapakować to właśnie w kolej, tak? I bardzo bym chciał, żebyśmy za 4 lata tej kadencji zobaczyli po raz pierwszy dynamiczny wzrost połączeń kolejowych i autobusowych, tak żeby ten problem dało się rozwiązać, bo on jest dla nas bardzo, bardzo, bardzo wstydliwy. Będę miał to na oku z mojej pozycji, natomiast nasze ugrupowanie jest w to bardzo wkręcone. Chcemy dać do tego ministerstwa, gdzie jest transport, my go pewnie nie będziemy mieli, ale dać człowieka, który jest wręcz obsesjonatem transportu publicznego i mam nadzieję, że tego przypilnuje. To ostatnie i do domu, nie?
Dokładnie. Prosimy o kolejne pytanie. Kto jeszcze będzie chętny?
Kobieta, właśnie. Bardzo dobrze. Tak, trzeba dbać o parytet.
Ja mam tutaj pytanie w imieniu swoim, ale również projektu społecznego, który tworzymy, o zaburzeniach sensorycznych, o wrażliwości sensorycznej, o przebodźcowaniu szczególnie.
O Boże drogi, to ja wam na krzywdy narobiłem dzisiaj.
Nie, absolutnie. Szczególnie w kontekście szkoły i tak samo pytanie związane z edukacją. Chcieliśmy się spytać, czy sądzi pan ze strony polityka i marszałka, czy takie ułatwienia w szkole wprowadzone w tym właśnie zakresie, takie jak przykładowo możliwość korzystania z zatyczek wygłuszających w czasie egzaminów maturalnych, skąd wiem od uczniów, od osób z internetu i tak dalej, że jest naprawdę duże zapotrzebowanie. Czy takie zmiany na korzyść uczniów dla ich komfortu byłyby możliwe?
To bardzo ciekawe, co mówisz, bo ja generalnie, wiesz co, jestem zwolennikiem pewnie dość oczywistej, intuicyjnej tezy, że jeżeli ludzie potrzebują ułatwienia im życia w dobrym tego słowa znaczeniu, to powinno im się to życie ułatwiać. I jeżeli mamy osoby, które mają taką konstrukcję, że są bardzo mocno neurowrażliwe, pojawiają się już, wiecie o tym, te strefy czy godziny ciszy w niektórych sieciach sklepów, gdzie ta muzyka jest wyłączana, żeby nie być atakowanym tym milionem bodźców. I to jest krok w dobrym kierunku. Ja nie miałbym z tym absolutnie żadnego problemu. Oczywiście dobrze bym to skonsultował ze środowiskiem osób naprawdę zainteresowanych, tak żeby nie powstawały tu jakieś nadużycia, żeby nie można było, wiesz, też robić jakichś dziwnych rzeczy z tym. Natomiast jeżeli ktoś tego potrzebuje, dzięki temu lepiej przyswaja wiedzę, dzięki temu łatwiej jest mu się skupić na egzaminie, bo taką ma konstrukcję, że tych bodźców jest w stanie absorbować mniej, to powinniśmy mu wyjść naprzeciw. To jest wielkie błogosławieństwo tych czasów, w których my dzisiaj żyjemy, że my się staliśmy dzięki postępowi wiedzy tak, nie chcę powiedzieć, że staliśmy się wrażliwi, bo to jest już kwestia naszej decyzji, ale że staliśmy się świadomi tego, że ludzie mają do tego stopnia różne potrzeby. Za mojego dzieciństwa nie było tego, takiej świadomości. Dzisiaj musimy robić wszystko, żeby ułatwić tym, którzy w trudny sposób zaadaptowują się do tej bardzo głośnej i szybkiej rzeczywistości, funkcjonowanie w niej. To się zaczyna oczywiście na innym polu, choćby od znoszenia barier architektonicznych, tak, dla osób z niepełnosprawnościami. To jest temat też, który dla nas jest bardzo ważny. Mamy świetnych specjalistów, mam nadzieję, że oni za chwilę powchodzą do ministerstw, do kancelarii Sejmu, bo tam też chcę zatrudnić osobę od tego jako czytelny znak. Byłem, jak wiecie, wspomniane było tydzień temu w moim liceum w Białymstoku, ale wcześniej spotkałem się właśnie z osobami z niepełnosprawnością z takiej Fundacji Aktywnej Rehabilitacji. Oni powiedzieli, że bardzo ciekawą, że jeżeli chodzi o Białystok, to na poziomie szkół podstawowych zdecydowana większość szkół ma już taki poziom adaptacji, że dzieci z niepełnosprawnościami są w stanie uczestniczyć w edukacji. Ale jeżeli chodzi o licea, to jest tragedia. Ale jeżeli chodzi o licea, to tak naprawdę tego wyboru nie ma. Jest jedno, które jest w pełni zaadaptowane do potrzeb młodzieży, która wymaga po prostu zniesienia barier architektonicznych, jeżeli chodzi o dostępność. I zobaczcie, co się już w tym momencie dzieje. Podstawówkę możesz wybrać, ale już do liceum nie pójdziesz takiego, jakiego chcesz i do jakiego masz aspiracje, tylko do takiego, do jakiego byś mógł wjechać wózkiem. I czy to już się nie zaczyna uderzenie w twoje człowieczeństwo, czy to już nie jest dyskryminacja, czy to już nie jest naprawdę poważny problem? No nie może być tak, że my w Polsce w XXI wieku będziemy traktowali osoby z niepełnosprawnościami jako takie osoby, które powinny w ogóle być wdzięczne, że mogą z domu wyjechać i że jeszcze że gdziekolwiek jest jeszcze jakieś miejsce, gdzie mogą podjechać. Tylko oni są absolutnie pełnoprawnymi obywatelami i oni mają święte prawo wybierać, co chcą, a nie to, co my im wybierzemy, że z tych dwóch mogą wybrać. Więc to jest, słuchajcie, jak powiedziałem, my się jeszcze 15 razy pokłócimy o to, kto był bardziej ruskim agentem, ale my w międzyczasie musimy załatwić ważne dla ludzi sprawy. I ja nie wierzę, że kłótnie o to, kto był bardziej ruskim agentem, znikną. Natomiast jak my pod spodem załatwimy in vitro, zniesienie barier w dostępności, zmiany w ochronie zdrowia, transport publiczny, dobra, to niech będzie tych 50, którzy się będą kłócić, kto był bardziej ruskim agentem, a robota i tak zostanie zrobiona. Jestem cały za tym, my będziemy mieli pewnie w edukacji wiceministra czy wiceministrę, porozmawiam z nią o tym, bo to jest osoba niezwykle wrażliwa na potrzeby właśnie osób specjalnie potrzebujących. I tak jak no, naszym sztandarowym postulatem było to, żeby wam trochę uwolnić czasu na wasze życie, tak? Czyli odchudzić podstawę programową, żeby ograniczyć ilość w związku z powyższym też zadań domowych. No słuchajcie, przepraszam, ale to jest dość oczywista sprawa i to też każdy nauczyciel wie. Wy musicie mieć czas na to, żeby się uczyć swojego własnego człowieczeństwa, budować relacje, pilnować relacji w domu, a nie iść do domu i robić drugi raz szkołę, tak? Bo inaczej się nie zdąży z programem. No to nie jest normalne. To znaczy, jeżeli my mamy prowadzić realną, aktywną profilaktykę różnego rodzaju zaburzeń też psychicznych wśród dzieci i młodzieży, to my musimy im dać przestrzeń na to, żeby one budowały relacje, żeby ta młodzież miała czas na to, żeby zmierzyć się ze swoją własną tożsamością w tym tak ważnym okresie, a nie siedzieć i powtarzać to, co powinno być robione w szkole. Więc to trzeba odchudzić, ten ciężar trzeba zdjąć. Natomiast tego typu rzeczy ja zawsze będę na nie otwarty i z tej pozycji, o którą rozmawiamy dzisiaj bardzo konkretnie, na pewno porozmawiam z naszą koleżanką, która w tym ministerstwie będzie, o tych właśnie specjalnych potrzebach. Z przyjemnością. Bardzo dziękuję i strasznie was przepraszam, że z całą pewnością nie zrealizowałem postulatu zrealizowanego na tym znaczku, ale wierzę, że będziemy w stanie zrobić dużo dla innych. Tu jest napisane głos ciszy, to nie jestem ja na pewno, ale mam nadzieję, że i z tego hałasu może coś kiedyś się urodzi. No dobrze, kochani, chyba zaraz musimy iść, tak?
Panie marszałku.
Słuchajcie, kosztem mojego obiadu jeszcze jedno pytanie, tak? Bo ja mam teraz obiad, najwyżej zjem go szybciej, a jednak wolę z wami rozmawiać niż jeść. Autograf oczywiście, pamiętam jeszcze jak się pisze.
To dla mojego syna.
A jak ma na imię?
Jan.
Jeszcze
jedno dziecko, którego nie wpuszczono dzisiaj tutaj.
Dlaczego?
O,
proszę. Super, dziękuję bardzo. Ostatnie pytanie, idziemy. To już pani marszałek i pan marszałek. Widzę, że już bukiet kwiatów, który będzie na mnie złożony, jest przygotowany.
Dobra, ostatnie pytanie, mam jeszcze chwilkę, proszę.
Dzień dobry, ja nazywam się Maciej. Z tego, co czytałem na Wikipedii, to był pan dwa razy w nowicjacie zakonu dominikańskiego. Więc ja mam dwa pytania z tym związane. Pierwsze, czy doświadczenie nowicjatu u dominikanów jakoś pomaga panu w dzisiejszej pracy jako marszałek Sejmu? Oraz co by pan poradził osobom, które rozeznają swoje powołanie dzisiaj?
Jeżeli chodzi o pierwsze pytanie, to ja miałem to szczęście w życiu, mi tam niektórzy wytykają, że ja magistra nie zdążyłem zrobić, ale ja nie mam z tym problemu, bo zanim doszedłem do magistra, to już napisałem chyba 3 książki, więc wolałem na tym się skupić, bo mnie po prostu nosiło i zrobiłem wiele innych rzeczy. Wiele rzeczy, które robiłem w życiu, jak na przykład ta przygoda z ratownictwem, jak na przykład ta przygoda ze studiowaniem psychologii, przestudiowałem 5 lat po Bożemu, tak? Tylko już później miałem cierpliwości na dokończenie magisterki. Te wszystkie rzeczy, które zaczynałem, a nie kończyłem, wydawałoby się, później nagle wszystkie mi się przydały. I wtedy zrozumiałem, że nigdy nie można nikomu zabronić chodzenia własną drogą w różne zaułki i w różne uliczki. Bo ja słuchajcie, i wiecie, kiedy pierwszy raz to odkryłem, jak pojechałem do Zambii zakładać pierwszą fundację. Robiłem wtedy w ogóle jeszcze, nie myślałem o fundacji, robiłem reportaż. I nagle się okazało, że tak, przydaje się to, że przykładałem się do uczenia angielskiego i że tym angielskim się posługuję w miarę sprawnie. Przydało się to, że jeździłem w tym pogotowiu jako ten sanitariusz i że zakładaliśmy tę pomoc maltańską i że tam wiedziałem jak resuscytacja i czy mówiąc oględnie laryngoskop się różni od rektoskopu. Bo nagle musiałem zacząć kupować sprzęt medyczny. Pierwsza rzecz, którą zrobiłem, to kupiłem USG, zresztą inkubator, za swoje pieniądze. Pamiętam do dzisiaj jak stałem, już nie miałem żadnej fundacji i wypłacałem po 1200 zł na tamtejszą walutę, taki pęczek waluty, kłacza tego lokalnego, żeby nazbierać 40 tysięcy złotych, więc to była reklamówka pieniędzy, żeby kupić inkubator. Bo wtedy nie było żadnego inkubatora w Lusace i to był pierwszy i tak się strasznie z tego cieszyłem, że ten mój mam talent na coś się przydał i że te pieniądze mogę puścić w dobrą stronę. I to potężna radość. Ale wtedy też mi się przydało to, że byłem tych parę miesięcy w nowicjacie. Bo pracowałem wtedy i do tej pory fundacja pracuje ze środowiskiem misjonarzy, sióstr zakonnych i tak dalej. I to jest inne środowisko, tam trzeba inaczej rozumieć ten kod wejść, od razu mi się to przydało. Studiowanie psychologii genialnie mi się przydało, bo umiałem rozmawiać z ludźmi w kryzysie, którzy przychodzili, prosili o pomoc, zarządzać emocjonalnie całą bardzo trudną sytuacją. Nagle w jednym momencie okazało się, że wszystkie te rzeczy, na które mi pokazywali palcem i mówili zobacz, zaczynałeś, nie skończyłeś, słomiany zapał, to, tamto, one się wszystkie zapięły w jeden system. I one nagle się wszystkie okazały mi super przydatne i okazały się być elementami drogi, która prowadziła mnie do mojego celu. Więc to doświadczenie, i jedno, i drugie, i trzecie, i czwarte, one mi się przydają cały czas w życiu. Czy specjalnie doświadczenie bycia w nowicjacie? Nie wiem, bo to jest jednak rzecz, którą bardzo głęboko przepracowujesz. Może przydało mi się to, że jednak nowicja to jest życie bardzo mocno na dzwonek. I bardzo zapisane w pewne rzeczy. Nie masz 5 godzin, żeby usiąść i coś zrobić. masz ileś razy po 20 minut, między innymi czynnościami, bo to jest rytm niemalże wojskowy, ale na pewno te pół roku wyjęte z życia, bez bodźców takich, na które się obracamy, to też była niesamowita szkoła i formacja tego, kim jesteś, zderzenia się ze swoimi własnymi demonami, zderzenia się z potrzebami, z samotnością, z potrzebami nazwania siebie nawzajem. Rzadko mamy szansę w życiu być w takiej sytuacji tego rodzaju deprywacji, że fizycznie jesteś odcięty. I że niby jesteś w tym mieście, ale odgradza cię mur, że, ale fizycznie jesteś odcięty od tych bodźców. Więc ja błogosławię wszystkie te wydarzenia, które miałem w życiu i to też. Uważam, że to było naprawdę bardzo, bardzo fajne i bardzo im potrzebne. Natomiast pytasz o to, jak rozeznawać to powołanie. Ja nie jestem w tej dziedzinie ekspertem. Natomiast wiem, to chyba też będzie dobra puenta, że w życiu najważniejsze są, tak mi się wydaje, dwie rzeczy. Oprócz wielu innych rzeczy, które są ważne w życiu i jak pójdę na inne spotkanie, to powiem, że inne są dwie ważne i wiecie, to można zawsze wybrać. Jak bracia Marx, tak? Oto moje zasady. Ale jeśli się nie podobają, mam inne. Po pierwsze, kiedyś powiedziałem i powtarzam, ja nie jestem 100-dolarówką, żebym się miał każdemu podobać. I się nie będę każdemu podobał. Co to oznacza? Że jeżeli dzisiaj w tym rozgadanym świecie chciałbyś podążać za opiniami na swój temat, na temat twojej drogi życia, na temat tego, co powinieneś robić, jaki powinieneś być, co się komuś wydaje, zapomnij o tym. To będziesz całe życie zmarnujesz na tym, że będziesz ganiał w lewo i w prawo. Znajdź coś, co w psychologii nazywa się kręgiem znaczących bliźnich. Wyznacz osoby. Nie klakierów, ale miej grono ludzi, którzy jak ci powiedzą, to posłuchasz. I przynajmniej weźmiesz pod uwagę jako głos w dyskusji, poważny, bo wiesz, że to są ludzie, którym na tobie zależy. Niech to będzie małe grono, tam resztę możesz brać lub nie brać, ale tych bierz pod uwagę, bo wszystkich nie będziesz w stanie. Czy to będzie twój, nie wiem, jeżeli jesteś wierzący, kierownik duchowy, czy jeżeli jesteś w jakichś filozofiach wschodu, jakiś mistrz, czy jakiś człowiek, który prowadzi cię drogą, ktoś, kto sam wybierz, komu chcesz ufać. I niech to będą różni ludzie i słuchaj ich po prostu, odbijaj od tego swoją intuicję i zobaczysz, że nie wyjdziesz na manowce. Jak się będziesz słuchał siebie, swojego serca, swojego sumienia, swojej intuicji, nie dasz jej nikomu zabić, spłaszczyć, podciągnąć pod jakieś swoje rzeczy, a będziesz miał też ten krąg znaczących bliźnich, który ci to będzie weryfikował, wentylował, obiektywizował, na pewno nie zabłądzisz. I druga rzecz, a przynajmniej będziesz w zgodzie z sobą, a to już jest najfajniejsza rzecz na świecie. I druga rzecz, wiesz, mnie moje dzieci, ja mam małe dzieci, późno mi się to przytrafiło, ale jestem szczęśliwy, że się przytrafiło. I moje dwie córeczki, z których jedna właśnie skończyła 6, a druga ma niecałe 2, nauczyły mnie w praktyce jednej rzeczy, której całe życie nie umiałem, czyli jak cię zapienią, albo na przykład robią ci z domu jesień średniowiecza, albo jeszcze dzieje się coś innego i już naprawdę nie masz cierpliwości, bo już jest 22 i one powinny iść spać, ale nadal pokazują ci, że pójdą dopiero o 1, bo jeszcze teraz jest bal, zabawa, w ogóle układamy puzzle, a tatusiu muszę ci opowiedzieć i tak dalej, to jak cię szlak trafia, bo trafia z tej miłości i w tej miłości, to zawsze najpierw się zatrzymaj. Ja się tego przy moich dzieciach nauczyłem, przy Mani i przy Eli. Że jak chcesz zareagować, to najpierw usiądź, weź oddech i odczekaj dosłownie 3 sekundy i nie zareaguj od razu. I powiem ci, że to się tak w tym Sejmie sprawdza i w całej tej pracy. Weź ten filtr. Już masz ochotę wyjechać i wiesz, duch przodków spod Grunwaldu się obudził i za chwilę będzie ten. Weź po prostu tyle, ile potrzeba na oddech. Weź oddech i zareaguj. I zobaczysz, że to już będzie dużo bardziej twoja reakcja, niż tylko reakcja wywołana przez tego, przez afekt niekontrolowana. Myślę, że ta reguła powinna mieć też zastosowanie do wyborów, których dokonujemy w życiu, do decyzji, które podejmujemy. Wiadomo, jest stara zasada, nigdy nie podejmuj decyzji w strapieniu. To jest bardzo mądra zasada. Że jeżeli jest źle, jest głęboki kryzys, jest dół, to nie jest moment na podejmowanie życiowych decyzji. Musisz wyjść na przynajmniej kawałek prostej, trochę na słońce, wtedy podejmuj. Ale złap ten moment dystansu. Złap ten moment dystansu, jak go złapiesz, to znowu do głosu dojdziesz ty. A jak siebie posłuchasz, to zawsze dobrze na tym wyjdziesz. Tak mi się wydaje. Mi się to zawsze w tym 47-letnim życiu sprawdzało. Nie zawsze umiałem to zrobić, bo czasami bielmem oczy zachodziły i się jechało, tak? Bo ja mam dość choleryczny temperament. Ale jak próbowałem i wychodziło, to byłem najszczęśliwszy na świecie i to były dobre decyzje. Życzę ci, żebyś takie podejmował. Wszystkiego dobrego.
Panie marszałku, chcielibyśmy serdecznie panu podziękować za to, że przyszedł pan dzisiaj do nas, do młodych ludzi, że przyszedł tutaj z Sejmu jako marszałek tego nowego Sejmu. Jest nam niezmiernie miło i bardzo dziękujemy, że mogliśmy się zainspirować pana słowami, posłuchać pana i móc zadać panu pytania. I chcieliśmy bardzo, bardzo jeszcze raz za to podziękować.
Ja wam serdecznie dziękuję. To jest naprawdę ogromna przyjemność spotkać się z wami, porozmawiać i pobyć chwilę z ludźmi. Z ludźmi, którym zależy, którzy wierzą w to, że wszystko jest możliwe, że całe życie przed nimi i to wam chcę powiedzieć to samo, co chcę powiedzieć sobie. Nie zepsujmy teraz tego, po prostu. Bądźcie szczęśliwi, miejcie dobre życie i miejmy najlepszą Polskę, jaką tylko możemy razem zrobić, różniąc się od siebie na 1000 sposobów. Zostawię wam w prezencie ode mnie, podpisałem tu ją nawet, bo... No bo teraz mogę. Wcześniej nigdy nie podpisywałem, a teraz mogę. Podpisałem, tam macie to w środku, konstytucję. Konstytucja to jest najważniejszy dokument, jaki układa nasze wewnętrzne relacje. Tam są oczywiście terminy powołania rządu i wiele innych rzeczy, ale przeczytajcie ją sobie. Macie tu dużo egzemplarzy jeszcze, które też przyjechały, macie swoje. Zostawimy wam te, które wzięliśmy ze sobą. Słuchajcie, w konstytucji tej, w 97 roku uchwalonej, są trzy na przykład takie artykuły ekologiczne i środowiskowe, że one zawstydzają nas dzisiaj w 2023 roku. Przeczytajcie je sobie. Przeczytajcie cały rozdział drugi o wolnościach i prawach obywatelskich. Myśmy go sobie powinni czytać codziennie, gdzie jasno i wyraźnie jest napisane, że każdy z nas ma prawo być tym, kim chce. Wierzyć w to, co chce, zachowywać się zgodnie z tym, co najgłębiej wierzy, jeżeli nie krzywdzi innych, że jest wolnym człowiekiem w wolnym kraju. Nie da się tego pięknie i precyzyjnie napisać. Wiele rzeczy w tej konstytucji można zmieniać i pewnie będziemy zmieniać, jak przyjdzie czas, ale teraz to powinno zejść z półek i trafić do waszych serc. Nie mogę jako marszałek Sejmu dać, już powiedziałem moim współpracownikom, mamy w Sejmie dużo fajnych gadżetów, filiżanki, długopisy, wisie dla dzieci, gry planszowe, wszystko tam jest. Latawce moim córki ostatnio dostały i kolorowały. Są grup, wszystko co chcesz jest, długopisy, a ja jako marszałek Sejmu chcę dawać wszystkim tym słowom konstytucję, bo to jest najważniejsza rzecz, którą mogę dać, będąc tym skromnym, rotacyjnym marszałkiem. Dziękuję wam bardzo.